Брат Лешек Моха.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A wiem, że lepiej to potraficie powiedzieć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pięknie, pięknie. Cudowny dzień. Słońce na zewnątrz, plaża kusi. A wy przyszliście na wykłady. Chwała Bogu. Chwała Panu za Jego Kościół. Amen. Oczywiście siedzicie z nadzieją, że po południu także będzie słońce i wszyscy tam razem będziemy się plażować. Ale tak właśnie wygląda kongres. Czy wyspaliście się dobrze? Gotowi, aby słuchać Bożego Słowa? Czuję się bardzo zaszczycony, aby mówić na ten temat. Pan, nasz lekarz. Chcemy Go dziś poznać jako lekarza. Amen. Jestem poruszony tymi karteczkami. Tyle próśb o uzdrowienie. Odważę się zadać pytanie. Ilu jest chorych na tej sali? Może inaczej. Ilu jest zdrowych? 100% zdrowych na tej sali kongresowej. 100%, ale 100%. Nie macie żadnych schorzeń. Nie mówię teraz, abyście mówili z wiarą, ale jesteście tego świadomi, bo byliście u lekarza, czujecie się dobrze, nie macie żadnego uszczerbku na zdrowiu. Podnieście rękę. Chwała Bogu, chwała Bogu, chwała Panu. Jest to mniej niż 1/3 sali. Mniej. Pozostali nie czujemy się zbyt dobrze. A więc mamy jakieś dolegliwości. Jakieś schorzenia. I powiem tak, chwała Bogu, że mogliśmy Go poznać. Na początek od razu powiem, jestem wdzięczny za lekarzy, za szpitale, za lekarstwa, które możemy mieć, korzystamy z nich. Ale dzisiaj chciałbym odważnie nauczać i chciałbym powiedzieć coś na temat Pana, który leczy. Tego, który jest niesamowitym, cudownym lekarzem. I powiem od razu, ja go także potrzebuję. A więc moje zwiastowanie nie będzie do was, nie będę mówił wy, ale będę mówił my, ja także. Potrzebuję Jezusa, Pana, mojego Pana, który jest lekarzem, który uzdrawia wszelką chorobę i wszelką niemoc w naszych ciałach. I dzisiaj na Nim skupimy naszą uwagę. A więc będę mówił tylko o kwestii uzdrowienia. Będę mówił o tym, że Pan jest lekarzem naszym. Będę mówił o wielkim planie Bożym w uzdrowieniu nas z chorób. I wierzę, że zapalę waszą wiarę. Rozpalę nadzieję w naszych sercach, abyśmy ufali Bogu, że On ma moc uzdrowić każdą naszą chorobę. Amen. Że będziemy mogli nawet tutaj na tym kongresie doświadczać nadprzyrodzonych cudów Bożych w kwestii naszego ciała, naszych chorób, uzdrowienia, którego potrzebujemy. Pomodlimy się także na koniec tych sesji. I będziemy wierzyć, że Pan uzdrawia nas dzisiaj. Że możemy pozostawić na tym miejscu, tutaj gdzieś, w takim sensie duchowym naszą chorobę i wyjść po południu na plażę posileni, uzdrowieni, zwycięzcy w Jezusie Chrystusie. Czy wierzycie, że jest to możliwe? Nasz Pan jest pośród nas i On ma moc, aby nas uzdrawiać. Zacznę takim zdaniem. Jezus Chrystus jest wielkim lekarzem. Jest wielkim lekarzem. Jego gabinet nigdy się nie zamyka. Amen? Powiem dalej. Na wizyty nie trzeba się umawiać. I jeszcze coś. Specjalizuję się w rozwiązaniu wszelkiego rodzaju fizycznych problemów. Jestem multispecjalistą. Nasz Pan, nasz lekarz. Amen? I w dodatku nie pobiera za to żadnych opłat. Cieszymy się? Ma moc rozwiązać dolegliwości naszej duszy, czyli może dotknąć naszej sfery emocjonalnej, bo i w tej dziedzinie mamy różne dolegliwości. A Pan, nasz lekarz, leczy dolegliwości duszy, usuwa cierpienia naszego ciała, ma moc dotykać chorób społecznych, jest cudownym naszym lekarzem. I takiego chcę wam dzisiaj przedstawić. Cieszymy się dobrym zdrowiem, o ile je mamy, nieprawdaż? Ale stwierdzam i myślę, że nie potrzeba tutaj wielkich odkryć, że wielu ludzi każdego poranka, gdy się budzi, czuje się fatalnie. Nie tak zaplanował Bóg nasze życie. Nie taki jest Jego plan i nie taka jest Jego wola względem nas. Ewangelia Jezusa Chrystusa, chwała Bogu za Ewangelię, za dobrą nowinę, za przesłanie życia, jest uniwersalnym planem. Ewangelia jest uniwersalnym planem, który dotyka każdej sfery naszego życia. Jest to uniwersalny plan, zaplanowany przez Pana w niebie, i zapisany w Biblii, abyśmy doznali wszelkiej pomocy, począwszy od sfery duchowej, nasze zbawienie. Halleluja. Zbawienie, nowe życie. Nigdy nie zapomnę dnia mojego nawrócenia, dzień mojego zbawienia, najpiękniejszy dzień mojego życia. Był 16 grudzień. Już w tym roku będzie 31 lat temu, kiedy poznałem Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, kiedy moje grzechy zostały zbawione. Ale w tym uniwersalnym planie mocy Ewangelii, którą żyjemy, jest także plan uzdrowienia naszych ciał. Jest także plan Boży dla naszego zdrowia. Bóg pragnie nas zbawiać i zbawienie jest wielkim, największym cudem, ale Pan pragnie nas także uzdrawiać. Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg zamierzył, by nasze ciała, to ciało, które mam, to ciało, które ty masz, zakładając, że będziemy o nie dbać, dobrze nam służyły przez całe życie. Mamy jedno ciało. I trzeba o nie dbać. Nie wiem, co myślicie i jak na to patrzycie, jakie jest wasze zrozumienie, ale powinniśmy dbać o siebie. Odważę się powiedzieć i myślę, że mogę, że brat Kazimierz jest takim specjalistą. Ja go podziwiam. On umie dbać o siebie. W sferze wyżywienia byście mogli go posłuchać. Będąc u niego w domu, można zakosztować różnych specjałów, które wspomagają organizm, ciało. I to jest dobre. Bóg chce, abyśmy dbali o nasze ciało. Dzisiaj mamy tyle pułapek, które powodują schorzenia, które powodują, że źle się czujemy, że zapadamy w choroby. To jest system tego świata, w którym żyjemy. On nie dba o nas, on dba o świat, dba o swój biznes, nie dba o nasze zdrowie i o nasze ciało. Bóg dał nam jedno ciało, jedno życie i ma nam służyć to ciało przez całe życie. I Bóg chce, abyśmy czuli się dobrze. Jestem głęboko o tym przekonany, że jest to Bożym pragnieniem, abyśmy czuli się dobrze. Abyśmy byli skuteczni w naszej służbie. Abyśmy byli do Bożej dyspozycji. Aby Bóg mógł nas używać. Ale niestety tu na ziemi, żyjąc, narażeni jesteśmy na choroby. Każdy z nas jest narażony na słabości fizyczne. One nas dotykają. Wszystko, co Bóg stworzył. Gdy patrzymy na pierwszą księgę Mojżeszową, pierwszy rozdział, wiersz 31, kiedy Bóg spojrzał na wszystko, co uczynił, powiedział, że jest to bardzo dobre. Że jest to dobre. W objawieniu Jana, w 21 rozdziale, w wierszu 4, czytamy o końcu. O zakończeniu. I czytamy tam takie słowa. I śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani bólu, ani łez. A więc widzimy, że wszystko dobrze, bardzo dobrze się zaczyna i wszystko bardzo dobrze, doskonale się kończy. Ale w międzyczasie, w tym okresie, który trwa, mamy nasze zmagania. Mamy nasze dolegliwości, przeżywamy różnego rodzaju choroby. I zastanówmy się, jak sobie z tym poradzić. Skąd to wszystko się bierze? Gdzie jest korzeń, gdzie jest źródło naszych dolegliwości, naszych chorób? Abyśmy także umieli przejść z tego stanu do stanu zwycięstwa, do stanu uzdrowienia. Ktoś powiedział tak. I zgadzam się z tym zdaniem. W Bożym dobrym świecie choroba jest jak chwast rosnący w zbożu. Ilu z was uważa, że choroba jest dobra, jest przyjemna? Nie lubimy chorować. Ja także nie lubię, gdy pojawiają się jakieś dolegliwości. I to nie jest Boże dzieło, bo Bóg jest autorem wszystkiego, co dobre. Wszystkiego, co doskonałe. Za chwilę o tym powiem. Bóg jest Bogiem doskonałym. Wszelkie dysfunkcje, wszelkie niedoskonałości nie są Jego autorstwa. I dlatego mogę powiedzieć teraz, abyśmy byli spokojni. Nie Pan zasiał te chwasty. Nie Bóg jest autorem tych chwastów w naszym życiu. To uczynił nieprzyjaciel. Pan Jezus mówił o tym, który przychodzi, aby siać kąkol, aby siać chwasty. Bóg jest autorem ziarna dobrego. On daje to, co dobre każdemu z nas. Dlatego czytamy w Bożym Słowie, że Stwórca w niesamowity sposób zaprotestował przeciwko temu stanowi. I przysłał Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. I czytamy w Dziejach Apostolskich. To jest taki klasyczny fragment, który mówi o tym, że Jezus przyszedł, aby zniszczyć chorobę. 10 rozdział, wiersz 38. Że Jezus chodził, czyniąc dobrze. Jezus czynił to, co dobre. Bo Bóg jest dobry, słyszeliśmy wczoraj. Jest dobrym pasterzem naszym. Amen. Jezus chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiał wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Jezus chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiał wszystkich, którzy byli opętani przez diabła lub byli schorowani, mieli różne dolegliwości, bo Bóg był z nim. Pan rozsiał w przyrodzie lekarstwa. Wciąż jeszcze są odkrywane przez medycynę. I nie mam nic przeciwko temu. Chwała Bogu, że dał taką możliwość w sposób naturalny leczyć nas. Możemy z tego korzystać. To jest Boże błogosławieństwo dla nas. Ale także dokonuje Pan nadprzyrodzonych uzdrowień. Dokonuje rzeczy nadprzyrodzonych i ma moc je dokonywać w naszych słabych ciałach. I dziś chcę właśnie mocno to podkreślić. Powiedziałem wczoraj, że dziś będę mówił na temat uzdrowienia chyba jak nigdy w przeciągu całej mojej służby. Czym więcej Bogu służę, tym mocniej i głębiej jestem przekonany, że Pan jest naszym lekarzem. Jestem wdzięczny Bogu za ojców wiary, za mojego ojca wiary, za mój autorytet duchowy, jakim był mój pastor, przy którym nawróciłem się i oddałem moje serce Jezusowi Chrystusowi. Jestem wdzięczny Bogu, że wyrastałem w zborze, w kościele, gdzie ciągle na każdym nabożeństwie słyszałem wezwanie do modlitwy o chorych. I jestem wdzięczny Bogu za to, że w tymże kościele podczas tych modlitw miałem okazję widzieć mnóstwo cudów. Jestem wdzięczny Bogu za jednego z mężów i bohaterów wiary naszego pokolenia, jakim jest brat Michał Chydzik, który głosił z odwagą uzdrowienie. Kiedy jako młody człowiek nawróciłem się, słyszałem bezustannie o tym, że Pan uzdrawia, że Pan daje nadprzyrodzoną moc uzdrowieńczą dla chorego ciała. Jestem wdzięczny Bogu za takich bohaterów wiary współczesnego pokolenia, jakim jest pastor ewangelista Reinhard Bonnke. Nigdy nie zapomnę, kiedy jako student szkoły biblijnej w Anglii miałem okazję być na konferencji, którą prowadził. I nie zapomnę, jak stałem z przodu i przyszedł do mnie i położył na mnie ręce i zaczął się modlić, aby uzdrowieńcza moc poprzez służbę tego młodego człowieka przejawiała się w jego służbie. Jestem wdzięczny Bogu za odważnych mężów wiary, którzy publicznie modlą się o chorych i nie boją się mówić o uzdrowieniu i deklarują uzdrowienie. Pamiętam takiego Amerykanina, który wywierał ogromny wpływ na moje życie, jak W. Schenbach. Dzisiaj już chyba staruszek, który nie usługuje, ale pamiętam, jak słuchałem kazań, jak oglądałem krucjaty pod namiotami, gdy modlił się o chorych, jak z wózków ludzie wstawali, podnosili się. Gdyby tylko wyciągali ręce do modlitwy, kiedy Bóg czynił niesamowite, wielkie rzeczy. Pismo Święte zaprzecza, jakoby choroba miała być wolą Bożą. Odważnie o tym powiem. Boże Słowo zaprzecza, że choroba jest wolą Bożą. Mówi natomiast wyraźnie, że Pan jest uzdrowicielem, że jest naszym lekarzem. Wyraźnie o tym Boże Słowo mówi. I wierzę, że obecnie Jego dłoń dotyka wielu, wielu chorych na obliczu ziemi. Wierzę, że Jego dłoń dotyka chorych w naszym kraju, w naszym kościele i innych kościołach ewangelicznych, że Pan uzdrawia i wierzę, że Jego dłoń dotyka chorych na tym kongresie, pośród nas. I wierzę, że dziś wy chorzy, obecni, my chorzy, obecni na tej sali, możemy doznać Jego uzdrowienia, możemy doświadczyć Jego dotyku, bo Jego dłoń ciągle jest wyciągnięta, aby uzdrawiać. Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam na wieki. List do Hebrajczyków, 13 rozdział, werset 8. Jezus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Halleluja. Jest ciągle ten sam. Niestety ze smutkiem stwierdzam, że także ta służba, służba uzdrowienia, służba modlitwy o chorych jest jedną z najbardziej krytykowanych obecnie służb. We wielu kręgach bardzo mocno podważa się prawość czy prawdę tych uzdrowień. Jest wielu specjalistów, którzy oceniają tę służbę. Sami rzadko w swoim życiu doświadczają nadprzyrodzonej mocy. Natomiast bardzo łatwo i bardzo szybko poddają krytyce to, co Bóg czyni. Dlaczego możemy spodziewać się uzdrowień? W czym tkwi sedno tego przesłania? Po pierwsze, możemy spodziewać się uzdrowienia, ponieważ Jezus nigdy się nie zmienia. On jest ciągle ten sam. Jest taki sam, jak był kiedyś, gdy chodził po ziemi i ten sam Jezus jest pośród nas. Wczoraj o tym mówiłem. Jezus przyszedł i za chwilkę trochę więcej na ten temat powiem. Przyszedł, aby zbawić i uleczyć. Jest to na tym samym poziomie. Jezus przyszedł, aby zbawiać i aby leczyć. I nie opuścił chwały niebios, nie przyszedł na ziemię tylko z powodu ludzi, którzy wtedy żyli, gdy On na ziemi był. On przyszedł na ziemię, aby działać aż do dzisiaj. I będzie działał aż do końca. Łukasz, autor Ewangelii Łukasza, a także widzimy to na podstawie pierwszych wierszy, autor Dziejów Apostolskich, napisał tak w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, że jego dzieło jest opisane przez Łukasza od samego początku. Ale nie mówi Łukasz o zakończeniu. Dzieje apostolskie kontynuują to, co Jezus rozpoczął. Mówił o tym, pisząc Ewangelię Łukasza, w pierwszym rozdziale, wierszu trzecim, pisał te słowa do swojego umiłowanego Teofila. I powiedział mu, że Jezus od samego początku czynił i nauczał. Nie tylko nauczał, ale czynił i nauczał. I to samo przekazał nam. To samo widzimy w Dziejach Apostolskich, że pierwszy Kościół nauczał i czynił. Czynił i nauczał. A więc na czym polegało to? Że zwiastował Ewangelię, ale także czynił cuda w jego imieniu. Uzdrawiał chorych, wypędzał demony. Przejawiały się cuda i manifestacja Bożej chwały. Od samego początku. Wyobrażam sobie, że w czasach, kiedy Jezus żył, kiedy Jezus chodził po ziemi, kiedy służył tutaj na ziemi, prawdopodobnie ludzie, wielu, wielu ludzi uważali go za uzdrowiciela. Czytajmy Ewangelię. Bezustannie uzdrawia chorych. Bezustannie uzdrawia chorych. Nie czekał, aż chorzy przyjdą do niego, ale wiele razy sam wychodził do chorych. Wiele razy sam stawał na ich drodze. Podróżował, chodził, jak czytaliśmy wcześniej, wokoło, czyniąc dobrze i uzdrawiał chorych, którzy się źle mieli. To była jego służba. I to jest dla nas największy wzór. Takiego Pana chcemy poznawać. Chcę go poznać jako lekarza. Chcę go nie tylko poznać jako lekarza, ale chcę także doznać go jako lekarza. Chcę go przeżywać w moim życiu jako lekarza. I czytamy, że Jezus był pełen mocy. Ileż to razy w Bożym Słowie odnajdujemy taką myśl, że moc z Niego uszła. Że moc jakby z Niego została przekazana temu, który jej potrzebował. I jest niezmienny. Jest jak słońce sprawiedliwości. Tak określa go Boże Słowo. W Księdze Proroczej, w Księdze Malachiasza, 3 rozdział, wiersz 20, że jego przyjście jest jak nadejście słońca, ale słońca sprawiedliwego, które wschodzi z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. To jest przyjście Jezusa do naszego życia. To jest przyjście Zbawiciela do naszego życia. Księcia sprawiedliwości, księcia prawości, który zmienia nasze życie, który daje nam nowe, święte życie, który dokonuje niesamowitej duchowej przemiany w nas, ale także niesie na swoich skrzydłach uzdrowienie potrzebne dla naszego ciała. Gdyż Bóg zainteresowany jest naszym duchem, duszą i ciałem. Każda sfera jest dla Niego ważna. Każda nasza część jest dla Niego ważna. W liście Jakuba jedno z tłumaczeń Bożego Słowa brzmi tak. Wszelkie dobro przez nas otrzymane każdy dar cenny, pochodzący z góry od Ojca Światłości, u którego nie ma żadnych zmian lub cienia niestałości. Nie ma żadnych zmian. Jest taki sam. Ja marzę, modlę się, pragnę Jezusa takiego, jakim był w Ewangeliach. Jezusa, jakim był w Dziejach Apostolskich. Abyśmy nie tylko słyszeli o uzdrowieniach i cudach takich wizualnych, wielkich, gdzieś tam daleko, gdzieś oglądali filmiki na YouTubie, jak ludzie wstają z wózków inwalidzkich, jak podnosi ich Boża moc, jak później wkraczają do swojego domu o własnych nogach. Oglądałem taki filmik, aż gęsia skóra chodziła po moim ciele. Nawet w kościele, w zborze puściłem kiedyś. 20 lat na wózku inwalidzkim. Wstała w zgromadzeniu Bożego ludu kobieta, a później idzie po swoich schodach do swojego domu po raz pierwszy po 20 latach na własnych nogach. Oby Pan czynił takie cuda pośród nas, dlatego że u Niego nie ma żadnej zmiany ani cienia niestałości. On jest taki sam, niezmienny. On nie jest jak księżyc, który ma różne fazy. On jest jak słońce, które świeci bezustannie i nigdy nie zachodzi. Jezus jest światłością świata i nie ma w Nim żadnej zmiany. Kochany Kościele, w Jezusie nie ma żadnej zmiany. Dla Ciebie jest On taki sam, jaki był wczoraj, takim jest dziś i takim będzie jutro. Ma taką samą moc. U Niego nie ma żadnego cienia niestałości. Jest ten sam. On nie zbacza ani na prawo, ani na lewo. Ani nie wschodzi, ani nie zachodzi. On jest ciągle taki sam. W Ewangelii Łukasza, w 7 rozdziale, od 11 do 16 wersetu, czytamy historię o wskrzeszeniu zmartwych pewnego młodzieńca w wiosce Nain. Znamy tą historię. Oto wdowa straciła swojego syna. I Pan Jezus zetknął się z tym tłumem, z tym konduktem pogrzebowym. I zobaczył płaczącą matkę. Biblia mówi, że użalił się nad nią. To nam mówi, że Chrystus jest zawsze pełen litości, pełen miłosierdzia dla każdego z nas. On nie ma wybrańców. On nie ma więcej miłości i zlitowania dla płaczącej wdowy tam w Nain. On jest taki sam dla ciebie i dla mnie. Jest to bardzo ciekawe w kontekście wczoraj, dziś i na wieki. Jest to bardzo ciekawe, dlatego że mniej więcej w tym samym rejonie, 800 lat wcześniej, dwóch wielkich proroków, Eliasz i Elizeusz, również wzbudzili ludzi z martwych. I byli to także synowie przywróceni swoim matkom. W tym samym rejonie. Jest to niesamowity obraz, który pokazuje Jezusa, że On wczoraj, bo wtedy, kiedy Eliasz i Elizeusz działał, wierzę, że Pan Jezus także działał. Nie był fizycznie na ziemi. On był od samego stworzenia. Przez Niego wszystko powstało. Przez Niego istnieje wszystko to, co istnieje. On był Słowem u Boga swego i Słowem i Słowo później ciałem się stało. Dlatego wierzę, że był tam. Był wtedy, kiedy Elizeusz i Eliasz modlili się, usługiwali, wzbudzali zmartwych. I wtedy oddawali także synów ich matkom. Jezus robił dokładnie to samo. Mniej więcej w tym samym miejscu. Dlatego dziś z odwagą możemy powiedzieć, że jest wciąż ten sam. Jest niezmienny dla Ciebie, dla mnie, dla nas na tym miejscu. Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Amen. Mamy prawo oczekiwać na uzdrowienie naszego ciała. Co jeszcze? Możemy spodziewać się uzdrowienia, ponieważ Bóg jest jego autorem. Jest pomysłodawcą. To jest jego plan. Dlatego nie musimy się tutaj zmagać, czy w jakiś sposób napinać. Musimy mu zaufać. Musimy na nim polegać. Uzdrowienie pochodzi od Boga. Oczywiście dzisiaj jest wiele podróbek. Jest wielu podrabiających to, co Bóg czyni. Zresztą nie tylko w kwestii na płaszczyźnie uzdrowienia. W wielu innych dziedzinach jest wielu innych zwodzicieli, którzy podrabiają to, co Bóg zaplanował. Ale w tej dziedzinie szczególnie. I nawet starają się odnosić sukcesy. Mają tysiące swoich zwolenników. Ale to Bóg jest autorem uzdrowienia. Nie wiem, czy możecie mi powiedzieć, kiedy po raz pierwszy Bóg zamanifestował się jako Pan Lekarz? Kiedy po raz pierwszy czytamy w Biblii o tym, że nastąpiło uzdrowienie? Wiecie? Pierwsze Księdze Mojżeszowej. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, wiersz 17. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego i niewolnicę jego. Wow, jak dawno temu. Abraham wołał do Boga i Bóg uzdrowił Abimelecha i jego żonę. Bo Bóg jest autorem uzdrowienia. Bo Bóg jest autorem cudów uzdrowienia. On lubi to robić. On kocha uzdrawiać. Bóg pragnie uzdrawiać. Jeśli nie lubisz czegoś robić, starasz się o tym nie wspominać. Nieprawdaż? Macie takie rzeczy, które nie lubicie robić? Są takie dziedziny, są takie rzeczy, które nie lubimy robić. Niektóre rzeczy musimy robić, choć je nie lubimy. Nasze dzieci muszą się uczyć, choć nie lubią się uczyć. Jeśli jednak zajmujemy się czymś z zamiłowania, czy mamy jakieś hobby, poświęcamy temu swój czas, i zwyczajowo sporo o tym mówimy. Tak? Jeśli lubimy coś robić, to poświęcamy temu nasz czas i sporo o tym mówimy. Bóg nie milczał i nie milczy w sprawie uzdrowienia. Lubi o tym do nas mówić i bardzo lubi to robić. Bo to jest jego pasją. Jego serce jest pełne współczucia. On nie tylko mówił, on nie tylko mówi, ale także działał i także działa. On lubi to robić. Musimy to zaakceptować, przyjąć, zrozumieć, że Jezus przyszedł na ten świat, przynosząc ludziom uzdrowienie. Ileż to razy czytamy w Bożym Słowie, że Jezus uzdrawiał ludzi nawet wtedy, gdy go o to nie prosili. To mi mówi o tym, jak bardzo Bóg lubi to czynić. Na przykład Pan Jezus przyszedł do sadzawki zwanej Betesda. Myślę, że tutaj grupa z Jastrzębia i może z Warszawy mieliśmy niesamowitą okazję posłuchać usługi na ten temat. Ja przyznam się, jeszcze nigdy nie słyszałem takiego przesłania na temat uzdrowienia przy sadzawce Betesda, które wygłosił nasz przyjaciel z Indii. Usługiwał właśnie w Warszawie Nasiennej i u nas w Jastrzębiu. Powiedział bardzo ciekawą myśl. Wręcz zadał pytanie nam, ludziom słuchającym. Czy chcesz być zdrowy? Czy chcesz być zdrowy? Cały zbór mówi tak. Czy chcesz być zdrowy? Tak. Czy chcesz być zdrowy? Tak. Problem w tym, gdy przyszedł Pan Jezus do sadzawki Betesda I kiedy stanął obok człowieka, który leżał tam od 38 lat i zapytał go, czy chcesz być zdrowy, on nie powiedział tak. On nie powiedział, tak, chcę być zdrowy. On miał jakby swoje wytłumaczenie, dlaczego nie może być zdrowy. I to jest wiele razy nasz problem. Że my mamy zbyt wiele wytłumaczenia, dlaczego nie możemy być zdrowi. Ale Pan Jezus mimo tego tak i tak go uzdrowił. Bo On lubi to robić. Bo On kocha o tym mówić, bo On chce nas uzdrawiać. Mówię o tym, bo pragnę rozpalić w was wiarę. Chcę, abyście zobaczyli Pana, bo Go takiego poznajemy, że jest naszym lekarzem. I On lubi to robić. Powiedzcie mi, jeśli ktoś poświęca kilka lat życia, aby studiować medycynę, a po ukończeniu akademii nie chce otworzyć gabinetu i leczyć ludzi. Dziwne, nieprawdaż? Uczy się tyle lat, ma tyle lat praktyki, zdobył swój dyplom, ale nie ma najmniejszego zamiaru leczyć ludzi ani otwierać żadnego gabinetu. Jego cały wysiłek jakby poszedł na marne. W księdze Izajasza proroka czytamy wspaniałe prorocze przesłanie, że Pan Jezus coś uczynił, gdy poszedł na wzgórze Golgoty. Czegoś dokonał niesamowicie wielkiego. Pan Jezus, gdy poszedł na wzgórze Golgoty, to wziął nasze cierpienie, wziął nasz grzech, wziął nasze słabości, wziął naszą bezradność, wziął nasze zagubienie, wziął nasze choroby, wziął wszystko na siebie i dokonał wielkiego odkupienia. Nie tylko zbawił nasze ciała, ale także rozprawił się z naszymi chorobami i sińcami i ranami Jego. Zostaliśmy uzdrowieni. Zostaliśmy uzdrowieni. Możemy się spodziewać uzdrowienia ze względu na Jego imię. Ze względu na Jego imię. Jakie to imię? Jak jest przedstawiony Bóg w Starym Testamencie? Jest przedstawiony Jahwe Rafa. To jedno z imion Boga, które znaczy Pan, który leczy. Już samo to imię symbolizuje urząd wielkiego lekarza. Jahwe Rafa, Pan, który leczy. Kiedy Bóg objawił się w ten sposób? Gdy Mojżesz wyprowadził naród izraelski z niewoli, po 3 dniach podróży, po bezwodnej, pustynnej krainie, dotarli nad jezioro Mara. Wyobraźcie sobie, ludzie spragnieni, 3 dni podróży bez picia. I docierają nad jezioro Mara, wyobrażam sobie ich twarze, ich oczy, gdy zobaczyli jezioro. Biegną do jeziora i okazuje się, że wody są gorzkie, niezdatne do picia. Przychodzi frustracja, nieprawdaż? Ileż to razy byliśmy w takich sytuacjach, kiedy wydawało nam się, że już się zmieni stan, w którym jesteśmy. I nagle okazuje się, że nie ma rozwiązania. Nieprawdaż? Ja byłem wiele razy w takiej sytuacji. Wszyscy byli źli na Mojżesza. Mieli pretensje. Chcieli wracać z powrotem do Egiptu. Ale Mojżesz wiedział, że musi zrobić tylko jedno. I to Mojżesz, jednostka, jest naszym wzorem, nie tłum. Pamiętajmy o tym. Łatwo jest zapatrzyć się w tłum, we większość. Większość ma rację. Gdyby tak postąpiono, byłoby źle, tragedia. Nie zawsze większość ma rację. Mojżesz stanął i zaczął wołać do Pana. I Pan uczynił wyjątkowy cud. Uzdrowił gorzkie wody Mara. I objawił się Izraelowi jako Pan, który leczy. Druga Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 22 do 26. I w ten sposób Izrael poznał ogromną dobroć Bożą. ogromną dobroć Bożą. Pan, który leczy, było imieniem nie tylko dla Izraela, bo ten sam Bóg jest naszym Bogiem. Ten sam Pan jest Twoim i moim Bogiem. I dzisiaj mamy prawo oczekiwać, że uczyni dla nas to samo lub rzecz podobną, bo jest ten samym Bogiem. Psalm 47, wiersz 8 mówi nam, że Bóg jest królem całej ziemi. Bóg jest królem polskiej ziemi. Bóg jest królem mojego domu. Bóg jest królem mojego życia. Ten sam Pan, który leczył wody Mara, jest moim Bogiem. Halleluja. Jest Twoim Bogiem. Jest naszym Bogiem. Co jeszcze mógłbym powiedzieć w tej pierwszej sesji? Możemy się spodziewać uzdrowienia ze względu na obietnicę. Ze względu na obietnicę. W liście Jakuba, 5 rozdział, 14 werset do 16 czytamy takie słowa. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, jeśli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Obietnica. To jest obietnica dla nas. To jest obietnica dla naszych modlitw, które tu zanosimy i zanosić będziemy. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Obietnice to jest coś niesamowitego dla nas, dla Kościoła. To jest ogromne błogosławieństwo, obietnice Pana. Czy wiecie, że obietnice, ile ich było w Nim, ile ich było, przepraszam, w Nim znalazły swoje tak. Obietnice, ile ich było, tak mówi nam drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, wiersz 20. Obietnice, ile by ich nie było, wszystkie znalazły swoje tak w Nim. Dlatego przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Ile by ich nie było, w Nim, w Chrystusie znalazły swoje tak. To jest Boże Słowo. Pierwszy list do Koryntian. Przepraszam, drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, wiersz 20. A więc ze względu na obietnice, które nam dał, jest ten element, który mocno jest tutaj podkreślony. Modlitwa. Modlitwa płynąca z wiary. Modlitwa jest jednym z kluczy, aby otrzymywać uzdrowienie. Zbyt często poddajemy się w naszych modlitwach. Modlitwa jest niesamowitym narzędziem. Ludzie, którzy się modlą, którzy stawiają na modlitwę, doświadczają cudów. Nie możemy zaprzestać. Modlitwa płynąca z wiary. Modlitwa ma niesamowitą moc. Modlitwa jest narzędziem, które Bóg dał nam, byśmy używali. Jak silna jest modlitwa, ostatnio słyszałem i powtórzę, bo bardzo mnie to zainspirowało. Kiedy Pan Jezus zabiera grupę uczniów ze sobą na modlitwę, na spotkanie modlitewne. Do ogrodu Getsemane. I mówi, przyjaciele, bracia, moi kochani uczniowie, módlmy się. Módlcie się ze mną. Bądźcie w modlitwie. Nie zaprzestawajcie. Bojujcie. Odszedł na bok, padł na kolana i modli się do swojego ojca. Modli się godzinę. Wraca po godzinie, a jego uczniowie, jego zespół co robi? Chrapie. Chrapie na kamieniu. Śpi. A więc jego miłosierdzie i łaska daje im następną szansę. Mówi, słuchajcie, módlcie się ze mną, abyście nie popadli w pokuszenie. Trwajcie w modlitwie. Odchodzi, modli się dalej. Po godzinie wraca. Co robią? Chrapią. A więc to mi mówi, jak ciężka to jest służba. Jak niełatwa to jest służba. Jak trudno ludzi na modlitwę do kościoła ściągnąć. Jak trudno zorganizować spotkania modlitewne. Wy o tym wiecie, drogi kościele, bo organizujecie spotkania modlitewne w waszych zborach. I wiecie, jaki procent zboru przychodzi na modlitwy, które organizujemy. Wiecie dobrze o tym. Doświadczy o stanie naszej duchowości. O tym, jak bardzo chcemy się modlić, jak rozumiemy modlitwę. A między innymi wśród nich był Piotr. Ten odważny pyszałek, który mówi, wszyscy się ciebie zaprą, ale ja nigdy, ja do przodu, ja zawsze jestem the best, ja jestem najlepszy. Wszyscy się wycofają, ale na mnie możesz liczyć. Ale zaspał na modlitwie. Nie był w stanie wytrzymać próby. Kiedy był w ogrodzie Getsemane, oto nagle armia, która przyszła zabrać Jezusa, otoczyła ich i zaspany Piotr, jeszcze oczy ma sklejone, wiecie, wyciąga swoją szabelkę i zaczyna nią wymachiwać. Czy wyjmuje szabelkę komuś, zaczyna nią wymachiwać. I ciach, odciął ucho. Czyli tak naprawdę to głowę powinien odciąć. No ale nie trafił. Tylko uszko. To właśnie tak wygląda nasze życie, gdy próbujemy naszymi szabelkami wymachiwać bez modlitwy, naszymi programikami, naszymi metodami, którymi chcemy zdobyć ten świat, naszymi nowymi pomysłami, którymi chcemy zawojować i tak ciachamy i tylko uszko ciach. I nic więcej. A Pan Jezus dał dowód na to, jaką siłę ma modlitwa. Modlitwa płynąca z wiary. Modlitwa, która ma moc. Kościół, który się modli, nigdy nie przegra. Kościół, który się modli, odniesie sukces. Kościół, który się modli, będzie oglądał cuda. Kościół, który się modli, będzie widział manifestację Bożej chwały. Bo Bóg dał nam obietnicę. Bo Bóg dał nam obietnicę. Wspaniale jest zaprosić ludzi na koncert. Tłumy przyjdą. Zorganizujcie koncert, jakikolwiek. Gospel, rock, pop czy worship, jakikolwiek. Tłumy przyjdą. Zapalcie światła, puśćcie dymy. Profesjonalnych muzyków postawcie przed ludźmi. Wszyscy są zafascynowani, ale modlić się nie chcą. Modlitwa ma wielką moc. Jeśli chcemy oglądać cuda uzdrowienia, musimy się uchwycić obietnicy. A obietnica jest powiązana z modlitwą. Wierzę, że na tym kongresie mamy wielu ludzi modlitwy. Amen? Że lubicie się modlić, kochacie się modlić, że pragniecie się modlić. Jak wspaniale jest być na plaży i widzieć ludzi, którzy stoją nad wodą i się modlą. Wielbią Pana. Serce się raduje, gdy się wyjdzie rano na spacer i widzi się ludzi, którzy się modlą, którzy staną wcześniej, którzy maszerują i się modlą, którzy chodzą i uwielbiają Pana. Oby nigdy w nas to nie zgasło. Przygotujmy nasze serca na to, aby Pan dotknął nas swoim uzdrowieniem. Powstańmy przed przerwą do modlitwy. Panie, w czasie tej przerwy działaj w nas. Pobudzaj nas, naszą wiarę, nasze serca do tego, byśmy mogli przyjąć uzdrowienie, które Ty dla nas przygotowałeś. Panie, ja Ci dziękuję, że na ten poranek masz swój plan. Wierzę, że ten kongres jest zaplanowany tam w niebie, że każda sesja, każdy wieczór, każda społeczność ma swój cel i swoje przeznaczenie, abyśmy zostali zbudowani, zachęceni, zmotywowani i dotknięci Bożą mocą. Panie, modlę się, abyśmy na drugiej sesji, gdy otworzymy nasze serca, by oczekiwać na Boże uzdrowienie, przeżyli dotknięcie Pana, aby choroby ustąpiły, aby dolegliwości zostały złamane, aby te choroby zostały gdzieś wrzucone w niepamięć, porzucone gdzieś daleko. Panie, modlę się, aby nasze ciała doznały posilenia, byśmy mogli jeszcze sprawniej, lepiej, dynamiczniej, bardziej ze świeżością i optymizmem służyć Tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Błogosław, Panie, tą przerwę i błogosław następną sesję. Amen.